W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał w kraju głód. Wówczas z Betlejem w Judzie wyszedł pewien człowiek wraz z żoną i dwoma synami, aby jako cudzoziemiec zatrzymać się na polach Moabu. Człowiek ten miał na imię Elimelek, jego żona miała na imię Noemi, a dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego, przybyli zatem na pola Moabu i tam się zatrzymali. Po pewnym czasie Elimelek, mąż Noemi, zmarł i pozostawił ją wraz z dwoma synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jednej było na imię Orpa, a drugiej Rut. Mieszkali tam około 10 lat. Ale Machlon i Kilion również umarli i tak Noemi pozostała bez swoich dwojga dzieci i bez męża. Gdy to się stało, Noemi wraz z synowymi postanowiła wrócić z Moabu. Szczególnie, że jak tam usłyszała, Pan zatroszczył się o swój lud i znów zaopatrzył go w chleb. Wyruszyła więc z miejsca swojego pobytu w drogę powrotną do ziemi judzkiej, a wraz z nią wyruszyły obie jej synowe. Po drodze jednak Noemi zwróciła się do nich z taką radą. Niech każda z was wraca do swojej matki. Niech Pan okaże wam łaskę, jak wy okazałyście ją zmarłym oraz mnie. Niech Pan obdarzy was też spokojem w nowej rodzinie i u boku męża. Po tych słowach ucałowała je, a one głośno zapłakały. Powiedziały do niej: wolimy wrócić z tobą do twojego ludu. Noemi jednak nalegała: zawróćcie moje córki, po co macie iść ze mną? Czy ja jestem w stanie urodzić synów, którzy mogliby stać się waszymi mężami? Zawróćcie moje córki. Jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćby nawet była dla mnie nadzieja, choćbym wyszła za mąż jeszcze tej nocy i urodziła synów. To czy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście dla nich wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, moje córki. Przykro mi, że to, jak Pan postąpił ze mną, dotyka was tak boleśnie. Na te słowa znów gorzko zapłakały. Potem Orpa ucałowała teściową na pożegnanie. Rut jednak do niej przylgnęła. Spójrz, przekonywała Noemi, twoja szwagierka zawróciła do swojego ludu i do swojego Boga. Idź za nią i ty. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz, i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. I tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej. Tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Gdy Noemi zobaczyła, że Rut tak obstaje przy tym, aby iść razem z nią, przestała ją przekonywać. Ruszyły obie i dotarły do Betlejem, a gdy przybyły do Betlejem, z ich powodu poruszyło się całe miasto. Kobiety śpieszyły się upewnić: czy to ty, Noemi? A ona odpowiedziała: nie nazywajcie mnie już Noemi. Nie jestem jak dawniej, kochana. Mówcie na mnie Mara. Wszechmocny sprawił, że jestem zgorzkniała. Wyszłam stąd ze wszystkim. Pan sprowadził mnie z niczym. Dlaczego miałabym być dla was Noemi, skoro Pan był mi przeciwny i Wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia? Tak to Noemi powróciła z Moabu, a wraz z nią jej synowa Rut, Moabitka. Przybyły one do Betlejem na początku żniw jęczmienia, w połowie marca. To jest Boże Słowo. Więc już od kilku lat moim pragnieniem było, żeby zacząć omawiać Księgę Rut, bo jest naprawdę wdzięczna księga, wspaniała księga, kawałek dobrej literatury starożytnej, można powiedzieć, biblijnej, ciekawe tematy, ale też zwroty akcji, zaskoczenia. Więc dzisiaj chciałem zacząć właśnie, że omawiać serię kazań na temat tej księgi, czy z tej księgi, i dzisiaj chciałem właśnie skupić się na pierwszym rozdziale. I kilka rzeczy chciałem powiedzieć. Chciałem zacząć od rodziny Elimeleka. Więc od samego początku widzimy, że ta historia zaczyna się źle. Zaczyna się od tego, że był to okres, kiedy w Izraelu rządzili sędziowie oraz że w Izraelu nastał głód. I żeby lepiej zrozumieć ten czas, no trzeba się cofnąć do Księgi Sędziów. To jest poprzednia, wcześniejsza księga przed Księgą Rut w naszej Biblii. W tej księdze widzimy pewne cykle funkcjonowania Izraela jako narodu Bożego, jako narodu. Generalnie, jeżeli byśmy mieli wykres, to widzimy taką sinusoidę. Od upadku do wyniesienia do góry. Taki cykl, takie cykle się powtarzają. Więc Izrael odchodzi od Boga, idzie za innymi bogami, brata się z innymi narodami, które, no, co Bóg zakazał im generalnie, więc Bóg zaczyna ich karać, żeby przyprowadzić ich do zdrowego rozsądku, żeby Bóg mógł ich błogosławić generalnie. Ale oni brną w tym, więc Bóg zsyła wrogów, pozbawia ich, można powiedzieć, jedzenia, więc z czasem przychodzi opamiętanie dla Izraelitów i wtedy oni zaczynają wołać do Boga, wracają do Boga. I wtedy Bóg okazuje im zmiłowanie i daje sędziego, człowieka, który by ich wyrwał z ręki ich wrogów, który by zaprowadził pewien porządek polityczny w kraju, ale też i religijny. I można powiedzieć, że następuje pewna odnowa. I dopóki ten sędzia żyje, no wszystko jest w porządku. Ale kiedy sędzia umiera, Izraelici wracają z powrotem do tych rzeczy, które były wcześniej i znowu zaliczają upadek. I znowu się historia powtarza. Więc skoro tam pojawia się głód, znaczy, że prawdopodobnie był to okres takiego zamieszania religijno-politycznego, okres odstępstwa Izraela od Boga. I w związku z tym Bóg, żeby ich przyprowadzić do zmysłów, żeby ich do opamiętania, no to zsyła na nich głód, żeby oni po prostu wrócili do Boga, zaczęli wołać do Boga. Więc prawdopodobnie w kraju był pewien chaos religijno-polityczny, każdy robił to, co chciał. I w takich okolicznościach poznajemy historię rodziny Elimeleka. I później już widzimy, że jest tylko coraz gorzej. Z powodu tego głodu Elimelek wraz ze swoją żoną Noemi i dwoma synami, Machlonem i Kilionem, emigrują do Moabu. I tutaj widzimy, gdzie to jest. Tutaj mamy Judę, Betlejem, oni z okolic z Betlejem pochodzili, więc udali się do Moabu, czyli po drugiej stronie Morza Martwego. Więc no niby niedaleko, ale daleko jakby nie było. Kiedy człowiek decyduje się na emigrację, takim za chlebem, tak, to co go motywuje, co go napędza? Jakie ma oczekiwania? No z reguły taki człowiek myśli, że tam, dokąd się udaje, no to będzie mu lepiej. Oczywiście jest pewien koszt, który trzeba ponieść, wyprowadzając się, przenosząc się do innego kraju, ale zyski z tych przenosin na pewno przewyższą te koszty. I to z taką motywacją, z taką nadzieją człowiek wyjeżdża. Że tam, dokąd jedzie, będzie mu lepiej, będzie lepiej dla całej rodziny. Więc Elimelek też z całą rodziną wyjechał z nadzieją, że tam, gdzie jedzie, będzie tego chleba w obfitości, że będzie im jako rodzinie lepiej. Więc Elimelek udaje się wraz z rodziną do Moabu. Czy była to dobra, czy zła decyzja? Tego nie wiemy. Czy był to akt wiary, czy niewiary? No autor nam nic nie mówi na ten temat, więc zobaczymy, co nam historia pokazuje. Więc idźmy dalej. Czytamy, że po pewnym czasie Elimelek umarł i zostawił Noemi wraz z synami. Nie wiemy, kiedy to się wydarzyło, w sensie czy zaraz po przyjeździe, czy niedługo po przyjeździe do Moabu, czy może jakiś czas potem. Ile czasu minęło od tego przyjazdu, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że pobyt Noemi trwał 10 lat w Moabie. I dalej czytamy o synach, o Machlonie i Kilionie, że oni wzięli sobie za żony Moabitki, Orpę i Rut. Rut była żoną Machlona, a Orpa żoną Kiliona. ale długo chyba się małżeństwem nie nacieszyli, albo te kobiety się nie nacieszyły, ponieważ obaj mężczyźni zmarli. Ich imiona wskazują na to, że prawdopodobnie mieli problemy zdrowotne. Mahlon może oznaczać chorowity. Z kolei Kilion może znaczy delikatny, wątły. Więc widać, że być może te imiona mogły odzwierciedlać to charakter, czy też to, jak ci ludzie funkcjonowali. Więc może z powodu tego właśnie zmarli w młodym wieku i nie zostawili po sobie dzieci. I tak Noemi została sama wraz z synowymi. Więc wszelkie nadzieje na przyszłość, na tak zwaną spokojną emeryturę, no prysły, wraz ze śmiercią Mahlona i Kiliona. Tak? Ponieważ to, musimy pamiętać, że nie było opieki państwa i osoby, które nie było wieku emerytalnego. Tak? Więc synowie byli zabezpieczeniem na przyszłość, na emeryturę, ponieważ oni mieli obowiązek jakby zająć się swoimi rodzicami, zatroszczyć się o swoich rodziców. A jeśli takich synów nie było, to taka kobieta w społeczeństwie patriarchalnym no, miała słabo. Jej sytuacja była zła. Więc początek był zły, a teraz jest jeszcze gorzej. I możemy, parafrazując słowa Noemi, powiedzieć, że wyszła z Betlejem ze wszystkim, a teraz została z niczym. Czyli mówi o swoich dwóch synowych. Taki żart. No. Druga kwestia. Powrót do Judy. Więc jest źle. I co w tej sytuacji robi Noemi? No decyduje się na powrót do swojego domu, do Betlejem. No szczególnie, że dotarła do niej wieść, że Pan ponownie zatroszczył się o swój lud i nie brak mu jedzenia, czyli jakaś odnowa nastąpiła w Izraelu. Sytuacja religijno-polityczna uległa poprawie. I prawdopodobnie Izraelici opamiętali się ze swojego grzechu, zaczęli wołać do Boga o przebaczenie i Bóg wejrzał na swój lud, więc informacja, że Pan się o niego zatroszczył i nie brakuje jedzenia. Ale tutaj no, pojawia się kolejna kwestia, co z tymi dwoma synowymi, wdowami po jej synach, po synach Noemi? Czy one też mają pójść razem z nią? Czy te dwie Moabitki, Orpa i Rut, mają zostawić swój dom, swoją ojczyznę i udać się do Izraela, do Judy? Czy mają wyemigrować, tak jak Noemi wcześniej wyemigrowała? Ta historia pokazuje nam, że te dwie synowe są wobec niej lojalne, tak, wobec swojej teściowej. Te dwie synowe zostają z Noemi, co jest zaskakujące. Ona wraca do Judy, a one idą z nią. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego tak te synowe postępują? Dlaczego Rut i Orpa idą z Noemi? Zwyczajowo wdowa powinna wrócić do domu swojego ojca. Więc Rut i Orpa, ponieważ są wdowami, powinny wrócić do domu swoich ojców generalnie. Ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Tylko zostają z Noemi i są lojalne wobec niej. Tak, one widzą, jakie są niebezpieczeństwa, czy też ograniczenia związane z pozostawaniem z Noemi, a jednak z nią pozostają. Dlaczego? No, tym powodem może być to, że te kobiety być może nie mają już ojców. Wskazuje na to werset 8, gdzie Noemi mówi do Rut i Orpy, aby każda wróciła do domu swojej matki. Tak? To generalnie to było społeczeństwo patriarchalne. Tam ojciec rodziny sprawował pieczę i to był dom ojca. Jeżeli miała wrócić, to miała wrócić do domu ojca, ale skoro Noemi mówi o domach ich matek, w związku z tym być może tych ojców już nie ma. I być może, skoro zostały z Noemi, to w zasadzie nie miały do czego wracać. I to być może też wskazuje na pewne problemy, jakie były w Moabie. Wiem, w Izraelu były problemy, był problem głodu, ale w Moabie być może on się wydawał ziemią obiecaną, ale w Moabie też mogły być problemy. Może nie było tam głodu, deficytu chleba, ale były inne deficyty. I być może na przykład brakowało mężczyzn. To by w jakiś sposób wyjaśniało to mieszane małżeństwo pomiędzy Żydami a Moabitkami. Trzeba pamiętać, że historia między Żydami a Moabitami była bardzo burzliwa. Tak? Była bardzo burzliwa. Kiedy Izraelici chcieli, wyszli z Egiptu i chcieli przejść przez ziemię Moabitów, Moabici powiedzieli nie. Później doszło do konfliktów. W Księdze Sędziów czytamy o tym, że król moabicki najechał Izrael i przez 17 lat tam plądrował i poddał sobie Izrael. Potem Pan Bóg nawiedził swój lud i Izrael się, że tak powiem, odgryzł. Tak? I oni najechali Moab, uwolnili się spod panowania Moabu i poddali sobie Moab, więc tam były konflikty. I być może to mieszane małżeństwo wskazuje na to, że, no, że ten problem, że był jakiś deficyt mężczyzn. W związku z tym nikt nie patrzył, czy to Żyd, czy nie Żyd, tak? Tylko żeby mieć pewne faceta w rodzinie, bo to jest ważne wtedy. W tamtym społeczeństwie to się liczyło, żeby mieć męża, ponieważ za tym szły różne benefity. Kobieta była w dużo gorszej pozycji, dało się, co było pod ręką, brzydko mówiąc. Nie wiem, tak? Być może tak było, być może nie. Być może był to efekt, deficyt mężczyzn był skutkiem jakiejś wojny, która wcześniej miała miejsce i dlatego może tych ojców nie ma, ale też nie ma kandydatów na, zbyt wielu kandydatów na mężów. Więc dlatego Rut i Orpa no nie mają za bardzo do czego wracać, więc opcja pójścia z Noemi do Judy wcale dla nich może nie była taka zła. Była to dla nich jakaś opcja, która wydawała się dobra, tak, bo zdecydowały się, że jednak pójdą z Noemi do Judy. I tutaj przechodzimy do trzeciego punktu. Noemi odsyła synowe. W wersecie 8, no właśnie pojawia się to zaskoczenie. Noemi zwraca się do swoich synowych i każe im wracać do swoich rodzin, do swojego miejsca, no nie wiem, tam gdzie się wychowywały. Błogosławi im, życzy im Bożej łaski, żeby Pan dał im nowych mężów i nowe domy. Jakże wspaniałomyślnie Noemi postępuje ze swoimi synowymi. Jest to pewne zaskoczenie. Dlaczego? No ponieważ łatwiej jest trojgu niż jednemu. Poza tym Orpa i Rut są młodsze od Noemi i mogą je wspierać, więc jakby w interesie Noemi było, żeby te kobiety zostały przy niej. Tak by się mogło wydawać. Ale z jakiegoś powodu Noemi odsyła te kobiety i powstaje pytanie, dlaczego to robi. Czyżby rezygnowała z tego, co jest najlepsze dla niej? Zobaczmy. Więc odsyła te synowe. I tutaj pojawia się drugie zaskoczenie, ponieważ te Moabitki nie chcą wracać do swoich, nie chcą zostać w Moabie, ale raczej wolą wrócić z Noemi do jej ludu. Wolą emigrację niż pozostanie w swojej ojczyźnie. Dziwne. Tak, mamy przysłowie, które mówi wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A one mówią, nie, nam w domu nie jest najlepiej, my wolimy iść do Judy z Noemi. Będzie ciężko, ale wolimy z nią i tam. I znowu tutaj mamy kolejne, trzecie zaskoczenie, ponieważ Noemi no usilnie wręcz stara się przekonać swoje synowe, aby z nią nie szły, tylko wróciły do swoich domów. Noemi wręcz robi wszystko, by zniechęcić je do pójścia z nią do Judy. Jak to robi? No z jednej strony pokazuje im, że będzie im źle, jeżeli pójdą do Judy, ponieważ nie będą miały mężów, a to z kolei będzie czyniło ich życie na emigracji bardzo ciężkim. Z drugiej strony stara się im pokazać, że powrót do swoich przyniesie im błogosławieństwo w postaci ponownego zamąż pójścia, czyli będą miały nowy dom, nowych mężów, pewnie dzieci i tym samym no, będzie im lepiej pozostać w Moabie niż emigrować do Judy. I do tego Noemi jeszcze dodaje trzeci element, element religijny. Noemi jest przekonana, że Bóg, że Pan jest przeciwko niej. W związku z tym będzie im wszystkim lepiej, jeśli każda pójdzie w swoją stronę. Noemi do Judy, a Rut i Orpa do swoich. Jeśli wszystkie trzy pójdą do Judy, to Pan będzie przeciwko całej trójce. W związku z tym Noemi będzie jeszcze trudniej, niż gdyby była sama, niż gdyby sama wróciła do Judy. A jak wróci do Judy sama, to będzie jej trochę łatwiej, bo nie będzie miała na głowie swoich synowych, nie będzie musiała też w jakiś sposób troszczyć się o nie. Więc wydaje się, że Noemi po prostu sobie wszystko przekalkulowała i stwierdziła, że takie właśnie rozwiązanie będzie najlepsze przede wszystkim dla niej. Oczywiście też w jej rozumieniu, w jej przekonaniu synowe też na tym skorzystają. Więc próbuję odesłać te synowe, bo nie jest to miłosierne postępowanie, ale pragmatyczne. Jej będzie łatwiej. I czwarta rzecz, decyzja Rut. No widzimy, że Orpa dała się przekonać i wróciła do swojego ludu. Natomiast Rut nie dała się przekonać. Noemi nalegała, żeby Rut ją opuściła, zachęcała ją, aby Rut poszła w ślady Orpy, ale Rut odrzuciła te wszystkie argumenty, jakie Noemi podała. Czytamy, że Rut przylgnęła do Noemi. Ale co to znaczy? No, najlepiej wyraża to ta deklaracja, którą złożyła Rut. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz, ty pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Tak, i dalej jeszcze, gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną, choćby najsurowiej tylko śmierć oddzieli mnie od ciebie. Więc Rut przylgnęła do Noemi, albo związała swój los z losem Noemi. Związała się z Noemi na śmierć i życie. Zrezygnowała ze wszystkiego, ze swojego ludu, kraju, bóstw, rodziny. Wyrzekła się tego wszystkiego, nie wiedząc, co ją czeka w przyszłości. A z drugiej strony pokazała gotowość do emigracji i do stania się częścią Bożego ludu z wszystkimi tego konsekwencjami. Więc co nam ta decyzja Rut pokazuje? No, że Rut zrezygnowała ze wszystkiego, żeby zatroszczyć się o swoją teściową. Mogła wrócić do swoich, mogła znaleźć męża, mogła założyć nową rodzinę i dalej mieszkać w swojej ojczyźnie, ale z tego wszystkiego zrezygnowała. Wybrała to, co niewiadome. A zrobiła to po to, aby wesprzeć swoją teściową. Była lojalna wobec niej. Więc widząc taką determinację po stronie Rut, Noemi dała sobie już spokój i już nie starała się jej przekonywać do powrotu do swoich i obie kobiety szły razem, aż doszły do Betlejem. Więc widzimy, że ta historia pokazuje nam rodzinę Elimeleka, zastosowanie. I ta historia się zawęża ostatecznie do dwóch kobiet. Sprowadza się do postaci Noemi i Rut. Kim jest Noemi? No jest Żydówką, a przez to jest częścią Bożego ludu, jest częścią Izraela. W związku z tym jest osobą, dla której Bogiem jest Bóg, jest Jahwe, jest Pan, Bóg Izraela. Ale co możemy powiedzieć o wierze Noemi? No na pewno identyfikuje się z Panem w jakiś sposób. I jest to identyfikacja wynikająca z przynależności do Izraela, który był Bożym ludem. Każdy lud miał jakieś główne bóstwo i przez to był z tym bóstwem identyfikowany. Żydzi mieli Jahwe, Ammonici mieli Malkama, a Moabici mieli Kemosza. Dlatego Noemi odwołuje się do swojego Boga, do Jahwe, czyli też używa imienia swojego Boga, Boga swojego ludu, więc ona jako Żydówka w jaki sposób identyfikuje się z Jahwe. Co jeszcze możemy powiedzieć o jej wierze? No na pewno Noemi nie jest dobrą misjonarką. Takiej misjonarki to byśmy nigdzie nie posłali, tak? która, bo ona tylko zniechęca do przyłączenia się do Bożego ludu, więc jakbyśmy wysłali misjonarza, który by mówił, słuchajcie, wy tutaj nie przychodźcie do chrześcijan, nie wierzcie w Jezusa Chrystusa, idźcie, wierzcie we wszystko inne, ale nie w Chrystusa. No to taki misjonarz to żaden misjonarz. Więc, ale w taki sposób właśnie postępowała Noemi, zamiast zachęcać ludzi do wiary w Boga, a wspaniałe rzeczy Bóg czynił dla Izraela. Wielkie rzeczy. To ona zniechęcała. Mówi, idźcie do swoich bogów. Więc dla niej jakby nie miało różnicy, czy nie było różnicy pomiędzy Bogiem Jahwe, Bogiem Izraela, a innymi bóstwami. Nie widziała żadnej wartości w tym, żeby stać się wyznawcą Jahwe. I nie widziała żadnej wartości w dołączeniu do Bożego ludu. I to pokazuje, że jej wiara była bardzo nominalna. Tak naprawdę Noemi w Boga nie wierzyła, nie ufała mu. Nie żyła z Bogiem każdego dnia. Jest to widoczne poprzez to, że jej życie nie jest prowadzone wiarą w Boga. W Jego obietnicę, ale jest prowadzone jakby tym chlebem generalnie. Pokarmem, tym co doczesne, tym co fizyczne. Był głód w Izraelu, no to bach, trzeba iść tam, gdzie tego głodu nie ma. Pan Bóg nawiedził Izrael z powrotem, nie ma głodu, no to bach, no to idziemy z powrotem, bo tam nie ma głodu. Więc to, co ją prowadzi, to po prostu takie fizyczne rzeczy, pokarm, można być brzuch, zaspokojenie tych podstawowych potrzeb. Tam nie ma polegania na Bogu odnośnie zaspokojenia tych potrzeb. Nie ma polegania na Bogu, na Jego obietnicach. Nie ma wołania do Boga. Życie sprowadza się do tego, co naturalne. W zasadzie to Bóg jej do niczego nie jest potrzebny. Ponieważ i tak się z Bożą wolą nie liczy. Więc Noemi jest przedstawicielką Bożego ludu. Ale nie jest dobrym przykładem osoby wierzącej w Boga, ufającej Bogu. No, Noemi jest po prostu przykładem osoby niewierzącej, nieufającej Bogu. I przykład Noemi uczy nas, że nominalna wiara w Boga nie jest wiarą, którą Bóg by honorował. I niestety funkcjonujemy w kraju, gdzie taka nominalna wiara jest normą niemalże. Gdzie ja się angażuję religijnie, czy człowiek się angażuje religijnie, ale nie wynika to jakby z zaufania do Boga, z zaufania Chrystusowi, raczej wynika z pewnej presji społecznej, że jeżeli nie będę tego robił, to będą o mnie mówić, to będę wytykany, to się spotkam z jakąś niechęcią. Więc nie wynika to z wnętrza, ale z zewnątrz, z presji zewnętrznej. I to jest nominalna, bo wiara i nominalna wiara to po prostu niewiara. Dalej, kim jest Rut? Rut jest moabitką, czyli poganką, ale w jakim świetle ją widzimy? No w odróżnieniu od Noemi Rut jest pokazana w dobrym świetle. Przykład Rut jest przykładem oddania, lojalności, wierności, zaufania. Rut, mimo że jest poganką, to ma to wszystko, czego brakuje Noemi, czy wierzy Noemi. Noemi powinna być w taki sposób oddana Bogu, lojalna wobec Boga, wierna Bogu i ufająca Bogu. Podobne czy takie same cechy widzimy w naszym Panu Jezusie Chrystusie, który był oddany Ojcu, lojalny wobec Ojca, wierny Ojcu i ufający Ojcu. Jezus, podobnie jak Rut, wiedział, że to, co jest przed Nim, jest trudne. Że złożenie swojego życia w ofierze za grzech będzie wyzwaniem. Widzimy, jak się zmagał w Getsemane z tym, żeby ta wola się zrealizowała. Woła Boże, jeżeli to możliwe, niech mnie ten kielich ominie. Tak? Ostatecznie zaufał Ojcu, poddał się Ojcu, i wypełnił to wolę Ojca. Oddał swoje życie w ofierze. Więc związał się z Ojcem na śmierć i życie. I to jest rodzaj wiary, rodzaj zaufania, który podoba się Bogu, który Bóg honoruje. Wiara, która nie ma tych cech, jest po prostu niewiarą. Bo tak można powiedzieć zero-jedynkowo. Więc Bóg chce, abyśmy z jednej strony wyrzekli się wszystkiego i związali się z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, tak jak Rut wyrzekła się wszystkiego i związała się z Noemi na śmierć i życie. Bóg chce tego, ponieważ to jest dla nas ratunek. W Chrystusie jest Chrystus jest dla nas zbawieniem i kiedy się związujemy z Nim i idziemy z Nim, to możemy powiedzieć, że wracamy do tego duchowego Betlejem, domu chleba, chleba życia, życia wiecznego. Stajemy się częścią Bożego ludu i otrzymujemy nasycenie od Boga. Więc czy wyrzekłeś się grzechu w swoim życiu, czy wyrzekłeś się swoich bóstw, czy wyrzekłeś się wszystkiego, co cię zatrzymuje przed pójściem za Jezusem Chrystusem, Bożym Synem? Czy jesteś związany z Chrystusem, z Jego dziełem, z Jego doskonałą, jednorazową i niepowtarzalną ofiarą za grzech? Czy jesteś związany z krzyżem Chrystusa? Czy jesteś z Nim związany aż po śmierć? I czy idziesz codziennie za Jezusem, tak jak Rut szła z Noemi do domu Ojca? Jest jeszcze jedna rzecz ważna, której możemy się nauczyć z tej historii. Patrząc na Rut i jej decyzję. Więc Rut związała się z Noemi na śmierć i życie. Może Rut przylgnęła do Noemi. Zrezygnowała ze wszystkiego, żeby wspomóc swoją teściową, żeby okazać jej dobro, żeby być z nią i towarzyszyć jej przez wszystkie dni jej życia. Więc jeśli tak wielkie oddanie widzimy w człowieku, jakim jest Rut, to co możemy powiedzieć o oddaniu, jakie charakteryzuje Boga, który zawarł przymierze ze swoim ludem, który związał się ze swoim ludem? Jego oddanie musi być większe. Jego oddanie musi być doskonalsze. Tak, oddanie Rut było wielkie, ale ono nie było doskonałe. Ponieważ ona była człowiekiem, było wielkie i godne jest pochwały, ale ono nie było doskonałe. Natomiast oddanie Boga, kiedy On zawiera przymierze z człowiekiem, ze swoim ludem, to ono jest doskonałe. Więc możemy, patrząc na to oddanie, jakie Rut okazała Noemi, możemy myśleć o tym, jak Bóg jest oddany swojemu ludowi, kiedy zawarł z nim przymierze. Kiedy Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż z powodu naszych grzechów. Apostoł Paweł napisał: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Więc Noemi i Rut wyrzekła się wszystkiego. A Bóg daje nam wszystko, co ma. Takie jest Jego oddanie. Więc w tym właśnie widać oddanie Boga, jakie ma względem swojego ludu, względem uczniów Jezusa Chrystusa. I to też pokazuje, jak bardzo Bóg działa na korzyść swojego ludu. Dla dobra swojego ludu, dla dobra twojego, jeżeli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Oddanie Rut jest niedoskonałe. Jest wielkie, ale niedoskonałe. Natomiast oddanie Boga jest większe i doskonalsze pod każdym względem i niech ta myśl nas zachęca do korzystania z tego wszystkiego, co mamy w Chrystusie Jezusie, z tych wielu błogosławieństw, obietnic, które Chrystus nam złożył. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, czego możemy się nauczyć. Czasami jako chrześcijanie niestety, ale przyjmujemy taką postawę faryzejską. Patrzymy na tych biednych pogan i nasz nosek się tak do góry unosi i tak myślimy, o jacy my wspaniali jesteśmy, a ci poganie to tacy, delikatnie mówiąc, biedni, żeby nie użyć jakiegoś innego wulgarnego słowa. Bo my przecież, prawda, tyle tutaj Bogu dajemy. Ty, przychodzimy tutaj na nabożeństwa, robimy to czy tamto, a ci poganie, to oni w tych swoich grzechach tam funkcjonują i możemy czuć się lepiej. Możemy czuć się wyżsi i możemy patrzeć z pogardą na tych ludzi. Natomiast Chrystus w żaden sposób nie uczy nas czegoś takiego. Jego postawa względem każdego człowieka była inna. On na nikogo nie patrzył z góry, z pogardą. Więc jeśli popatrzymy na Noemi, przedstawicielkę Bożego ludu, to miała pewne braki, które mogły być uzupełnione przez to, czym dysponowała, można powiedzieć, ta Rut, ta poganka. Tak? To poganka, ta Rut miała cechy, które są godne pochwały. Natomiast Noemi nie bardzo. Więc bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni za wszystkich ludzi. Nie patrzmy na nikogo z góry. Nawet jeżeli to jest, że tak powiem, pan Zenek spod budki z piwem, którego może widziałeś parę razy w krzakach, gdzie spał, bo był pijany. Nie patrzmy z pogardą na takich ludzi, bo do poganin czy coś w tym rodzaju, ponieważ dzięki Bogu za Bożą łaskę, ogólną Bożą łaskę są poganie, którzy są osoby, które nie wierzą tak jak my, ale mają cechy, których my moglibyśmy pozazdrościć, tak? które by nam się przydały, więc myślmy o sobie właśnie w tych kategoriach, że jesteśmy uświęceni, jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy Bożym ludem, ale nie jesteśmy jeszcze doskonali. Jeszcze nam wiele brakuje do tego, żeby stać się takimi jak nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego na nikogo nie patrzmy z góry, ale szanujmy każdego człowieka, czy to jest poganin, czy nie poganin, czy to jest wierzący. Miejmy jedną miarę dla wszystkich. Boże stworzenie, Boży obraz i tyle. Także nie bądźmy takimi faryzeuszami jako chrześcijanie. Bądźmy uczciwi wobec siebie i wobec innych. Amen.